Fraport z Kijowa.
Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. W wojnie, która, przypominam, trwa od 2014 roku. Warto przypominać, że od 2014 roku, bo czym bliżej do okrągłej daty rosyjskiej inwazji, tym częściej mówi się o wojnie, która trwa rok, a to nie jest prawda. Ta wojna trwa od 2014 roku, a być może nawet od końca 2013 roku, w zależności od tego, które wydarzenie byśmy uznali za pierwszy akt tej wojny. Wita się Paweł Bobułowicz z osłabionym głosem, za co od razu bardzo przepraszam. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Jak zwykle podstawowe, najważniejsze wiadomości, które wybrała Daria Hordyjko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy już się rozpoczęła. Rosyjskie ataki mają już miejsce z kilku kierunków, powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC. Jednocześnie wykluczył możliwość zrzeczenia się przez Ukrainę jakiegokolwiek terytorium w ewentualnym porozumieniu pokojowym z Rosją. Były doradca Putina Władysław Surkow powiedział, że pracując nad porozumieniami mińskimi, nie liczył na ich realizację. Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę Władimir Putin wymienił rzekomą niechęć Kijowa do przestrzegania porozumień mińskich jako jeden z powodów tzw. operacji specjalnej. Brytyjski wywiad wskazuje, że od początku wojny Rosji z Ukrainą na pełną skalę armia rosyjska i grupa Wagnera mogły stracić nawet 200 tysięcy ludzi, z czego do 60 tysięcy osób zginęło. Według ukraińskiego sztabu generalnego straty wroga wynoszą ponad 141 tysięcy zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy. Stany Zjednoczone i kraje G7 zapowiedziały wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji i krajów pomagających obejść restrykcje. Wprowadzenie sankcji może się odbyć 24 lutego lub w okolicach tej daty. Jednocześnie Unia Europejska nie doszła do porozumienia w sprawie sankcji wobec rosyjskiego przemysłu atomowego. Przeprowadzono kolejną wymianę jeńców. Odbyła się ona według formuły 101 za 101. Mieliśmy drobny problem, może to taki problem kosmiczny w związku z dzisiejszymi kosmicznymi audycjami na naszej antenie. O kosmosie oczywiście nie zapomnimy też i w raporcie z Kijowa, ale najpierw zajmiemy się propagandą. Naszym gościem dzisiaj jest redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego Wojciech Pokora. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, cześć.
Dzisiaj w Kurierze Lubelskim i magazynie Puls, który jest dodatkiem do wszystkich wydawnictw Polska Press w całej Polsce, ukazał się twój artykuł pod znamiennym tytułem Sykulskiego propaganda antywojenna. Jak łatwo się domyśleć, jego bohaterem jest Leszek Sykulski. Jego akcja to nie nasza wojna. To może, Wojtku, zdradź, dlaczego Leszek Sykulski, ta jego akcja wywołała u ciebie aż potrzebę napisania dużego, analitycznego artykułu.
Prawdę mówiąc, to akcja Sykulskiego spowodowała, że nie tylko ja napisałem o nim taki tekst, bo na szczęście zareagowało różne środowiska w Polsce, od prawej do lewej strony. Akurat tutaj nie ma podziału, jeżeli chodzi o ocenę tego, co Sykulski tą akcją zaczął propagować. Oczywiście analizy różnią się niuansami, o których pewnie będziemy za chwilę rozmawiali, bo ma bardzo bogatą biografię pan dr Leszek Sykulski i różne środowiska do różnych elementów tej biografii sięgają, przy okazji próbując przyłożyć oponentom politycznym elementami jego tej biografii. Ale generalnie na szczęście wiele środowisk zareagowało gwałtownie na to, co zrobił. Zrobił akcję bardzo ciekawą, bo akcję, która w rzeczywistości się jeszcze nie wydarzyła, czyli akcję billboardową, wirtualną, gdzie opublikował zdjęcie billboarda To nie nasza wojna, które, jak się okazało, był billboardem całkowicie o innej treści, rosyjskim. I nigdzie w Polsce taki billboard się nie pojawił, ale informacja o tym, że takie billboardy Sykulski promuje, pojawiła się w każdym medium w Polsce. No i przy okazji towarzyszyło to jego akcji propagandowej, która towarzyszyła założeniu, ogłoszeniu założenia takiej organizacji, która będzie ruchem społecznym, tak zwanym antywojennym.
Wojtku, Leszek Sykulski nie jest postacią anonimową. To można powiedzieć, że w gronie osób, które zajmują się problematyką wschodnią, nazwisko znane, funkcjonował przez lata jako ekspert. Pełnił też funkcje w administracji publicznej. Między innymi był analitykiem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i to w czasach, gdy prezydentem Polski był Lech Kaczyński. To postać też uznana, bo ostatnio swoje oznaczenie otrzymał w 2021 roku z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy i wydawało się, że jest to postać, która wręcz pełni taką ważną, a może nawet kierunkową rolę, jeśli chodzi o wyznaczanie działań Polski na wschodzie, ale szczególnie od momentu, kiedy obserwujemy tą pełną inwazję rosyjską na Ukrainę, nagle okazało się, że Leszek Sykulski wpisuje się w działania rosyjskiej propagandy, stosując termin i mówiąc o konieczności nie wojny, tylko działań antywojennych. On się pozycjonuje jako ktoś, kto nie chce wojny, nie mówi o tym, że chce zwycięstwa Rosji, tylko on po prostu chce uzyskać pokój. No to może spróbujmy powiedzieć, dlaczego właśnie to się wpisuje w rosyjską propagandę. Jakie są dowody tego, że to jest powiązane z rosyjską propagandą?
Jeszcze warto też przypomnieć, że z politycznych powiązań, bo jeżeli już mówimy o biografii Leszka Sykulskiego, to też był kandydatem z list na przykład Nowoczesnej, więc
odprawdę... I Konfederacji.
I Konfederacji, dokładnie. Więc różne środowiska. To jest tak, można powiedzieć, że jak ktoś patrzy długo w otchłań, to otchłań zaczyna patrzeć na niego. I w tej biografii Sykulskiego myślę, że to jest klucz do zrozumienia, co się wydarzyło, ponieważ jak wskazują analitycy, a w tekście, o którym rozmawiamy, ja cytuję i Kamila Basaja, i ministra Żaryna, którzy analizują to, co się dzieje informacyjnie wokół akcji Sykulskiego, no to obydwaj wskazują, że zajmując się sprawami wschodu w sposób właśnie analityczny, zajmując się tak zwaną geopolityką, Sykulski opracowywał strategie, czy opisywał opracowywane na wschodzie strategie informacyjne, dezinformacyjne, strategie, które były wykorzystywane, czy są wciąż wykorzystywane przez Rosję do tego, żeby szeroko rozumiany Zachód, czy kraje transatlantyckie przygotować do tego, co się wydarzyło na Ukrainie, czyli do tej wojny i ataku na Ukrainę, ale też, żeby osłabiać reakcje społeczne na te wydarzenia. On to, trzeba powiedzieć, że w jego opracowaniach w sposób doskonały to opisał. Tylko że dzisiaj, jak wskazują obydwaj wymienieni przeze mnie analitycy, zaczyna, wydaje się, realizować strategię, które opisywał, czyli strategię mówienia czy fałszowania rzeczywistości, podkładania pod definicję różnych słów, całkowicie obcych im definicji, czyli kiedy mówimy o pokoju, tak naprawdę nawołujemy do tego, żeby trwała wojna, bo zwróćmy uwagę, jak ukierunkowana jest ta retoryka Sykulskiego, to nie nasza wojna, ale nie w sensie reagujmy na to, co robi agresor, co robi Rosja, tylko to nie nasza wojna, w sensie nie pomagajmy ofiarom tej wojny, nie opowiadajmy się po stronie słabszych, nie opowiadajmy się po stronie kraju, który został zaatakowany. Wciąganie do wojny, czy jak w retoryce Sykulskiego i środowisk, które od razu się podpinają pod te jego działania, bardzo łatwo zwrócić uwagę osoby, które zajmują się zagadnieniami dezinformacji, wiedzą o tym i które nazwiska można kojarzyć z różnymi środowiskami, więc gdy się wejdzie na przykład na Twittera pana Sykulskiego, od razu widać, że to się podpina pod jego działania. Więc oni od razu reagują w sposób taki, że wciąganie do wojny to nie jest mówienie czy wspieranie wprost Rosji, bo nikt tego w Polsce na szczeblach rządowych, opozycyjnych nie robi. Wciąganiem do wojny to jest opowiadanie się po stronie pokoju właśnie po stronie Ukrainy, czyli zaniechajmy działań wojennych, czyli nie dozbrajajmy Ukrainy, nie pozwólmy im się bronić. Kiedy oni, Ukraina padnie, wtedy nie będzie wojny. No to jest bardzo pokrętna logika i fałszywa logika.
Wspomniałeś o tym terminie, z którym rozprawiasz się razem ze swoimi rozmówcami w tekście Geopolityka i wskazujesz, że ten termin został wykorzystany w bardzo perfidny sposób, bo geopolityka nie jako nauka czy podnauka, jeden z działów nauk politycznych, tylko jako ideologia. Tak jest wykorzystywana między innymi przez takie postacie jak Sykulski, ale nie tylko Sykulskiego.
To już w swoich opracowaniach Jakub Potulski, którego ja też cytuję w tekście, który napisał taką książkę Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej, wskazuje na to, w którym momencie geopolityka została jako pretendent do nauki w ogóle skompromitowana. W momencie, kiedy Trzecia Rzesza prowadziła działania właśnie w oparciu o tą geopolitykę, które uzasadniały ich ekspansję na wschodzie. Dzisiaj Rosja w oparciu o geopolitykę i o zasady, które ta, no nie wiem, czy to jest nauka, no nawet naukowcy się spierają, czy to jest gałąź nauki, czy właśnie to jest gałąź ideologii, na pewno jest przez ideologów wykorzystywana, też uzasadnia działania Rosji i ich ekspansję na Ukrainę, ale też ekspansję wcześniej na terytorium Gruzji, bo pamiętajmy, że my mówimy, tak jak zaczynałeś się audycję, o tym, że nie od roku trwa wojna, tylko od 2014 roku, ale pamiętajmy o tym, że w oparciu o te założenia geopolityczne, w oparciu między innymi o to, co pisał też Aleksander Dugin, Rosja jednak realizuje tę strategię trochę szerzej, trochę wcześniej zaczęła to robić i 2008 rok to jest też ten moment, w którym wielu polityków, szczególnie z Europy Środkowej i Europy Wschodniej, wskazało na to, że ten kierunek, uwaga, alarmujemy, będzie prowadził do tego, że kolejne kraje znajdą się w orbicie zainteresowania militarnego Rosji. I niestety ta geopolityka jako ideologia jest wykorzystywana do tego, żeby uzasadniać. Tak jest, bo oni mogą to robić, ponieważ z punktu widzenia geografii, z punktu widzenia geografii politycznej, no to jest ich. Tutaj za chwilę się pojawią eksperci, którzy będą tłumaczyć, że tutaj mamy jakieś... Tu są góry, tu są morza, tu są doliny, tędy trzeba iść, tędy w sposób naturalny będzie ekspansja. No, w sposób fizyczny i geograficzny próbuje się tłumaczyć politykę.
Przypominasz o tym, ale warto jeszcze raz, żebyśmy zwrócili uwagę na fakt, kiedy geopolityka na nowo stała się modna w Polsce i że to jest takie logiczne przedłużenie tego, co rozpoczął właśnie Aleksander Dugin w Rosji i nagle okazuje się, że geopolityka znalazła w pewnych środowiskach też wyznawców w Polsce. Warto zwrócić uwagę na ten wątek i ten wątek jest też w twoim artykule, ale jest też wskazanie na bardzo niepokojący element, który wprost pokazuje, jak można realizować i jak można wpisywać się w rosyjską politykę, to właśnie Sykulski dał możliwość zaistnienia w obszarze medialnym ambasadorowi w Rosji w momencie, kiedy już doszło do tej pełnej inwazji, w momencie, kiedy właściwie wszyscy z oburzeniem patrzyli na rosyjską ambasadę. Ten, który poszedł i rozmawiał z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Andriejewem, to był właśnie Leszek Sykulski.
To, na co wskazują eksperci, kiedy pyta się ich o to, czy ten Sykulski wcześniej nie budził jakichś obaw swoimi zachowaniami, swoimi analizami, tym, co pisał. Mówił o tym, że był brany, oczywiście był obserwowany, były niepokojące pewne sygnały w jego działalności, ale był odbierany jako geopolityk, jako analityk symetrysta. Bardzo popularne słowo. Mamy takich też publicystów, symetrystów. Muszę tutaj wspomnieć przy okazji Sykulskiego takiego symetrystę Warzechę, który go strasznie broni i polecam jak jego polemikę z innym publicystą, która ostatnio się odbyła właśnie przy okazji Sykulskiego, czyli z Piotrem Zarembą. Bardzo ciekawa polemika, do której odsyłam. I w chwili, kiedy po wybuchu wojny już tej pełnoskalowej, czyli po 2022 roku w maju, czy pod koniec kwietnia, w maju to było opublikowane, spotkał się Sykulski z ambasadorem Rosji w Polsce. W chwili, kiedy większość środowisk nawoływała do tego, żeby jednak tego ambasadora w ogóle wydalić z Polski i obniżyć troszeczkę rangę reprezentacji Rosji w Polsce, tej konsularnej. On się z nim spotyka, mówiąc, że tak, dopóki ambasador w Polsce jest, no to trzeba z nim rozmawiać i trzeba go słuchać. I tak naprawdę wskazywali na to też dziennikarze, którzy relacjonowali tą rozmowę, że wywiad był zrobiony na kolanach. W wywiadzie nie padły żadne ostre sformułowania ze strony Sykulskiego. Nie zadawał żadnych kontrowersyjnych pytań. Pamiętajmy, że to już było w chwili, kiedy świat wiedział o Buczy, kiedy świat wiedział o tym, że Rosja jako agresor morduje ludność cywilną na Ukrainie. On pozwalał ambasadorowi mówić o tym, że to nie jest wojna napastnicza, tylko że to jest wojna, czy nie wojna, tylko operacja specjalna wojskowa, bardzo w warunkach kontrolowanych przeprowadzona. Cele, które są atakowane, są selekcjonowane i w sposób dokładny przez Rosjan ostrzeliwane czy brane na celownik. Nie ma tam mowy w ogóle o tym, żeby ludność cywilna cierpiała ze względu na te działania. I on na to nie reaguje. I on z całym swoim bagażem doświadczeń dotyczących, bo trzeba to mu przyznać, jest specjalistą, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dezinformacji, dotyczące tego ideologii, które w Rosji wzięły górę w ostatnich latach, no to on się na tym zna, więc on doskonale wie, do czego nawoływał Dugin, czyją strategię realizuje Putin, czy jej elementy realizuje, w jaki sposób taka kampania wojenna przebiega, w jaki sposób kampania informacyjna czy dezinformacyjna towarzysząca takiej kampanii wojennej też przebiega w krajach Zachodu i on się w to wpisuje. On pozwala mówić przedstawicielowi kraju, który jest agresorem, że on nie jest agresorem. On pozwala mu mówić o tym, że Rosja realizuje teraz kampanię, która ma na celu ubiec kraje NATO, w tym Ukrainę. Oczywiście nie jako kraj NATO, ale Ukrainę, która została wykorzystana przez kraje NATO, przed ich atakiem na Rosję, ponieważ od 2014 roku oni realizują działania w Donbasie. No to, tylko znowu, nie trzeba analityka czy geopolityka do tego, żeby w takim momencie zadać pytanie, ale skąd się tam wzięły wojska rosyjskie w tym Donbasie w 2014 roku? W jaki sposób doszło do tej eskalacji, o której pan ambasador mówi? No, tysiące pytań można by było mu zadać. Nie skorzystał z okazji pan Sykulski, mimo że on miał taką możliwość, sam sobie ją stworzył. Podobnie jak stworzył sobie możliwość przecież porozmawiania z Duginem, którego strategię opisywał. Wydawało się, że w sposób krytyczny podchodził do tego, co Dugin robi i pisze, ale spotkał się z nim i znowu, argumentując tym jako symetrysta, że no skoro jest taka możliwość, no to trzeba wysłuchać osoby, która jest tym naczelnym ideologiem i trzeba mu dać głos.
Wojtku, ale to
Duginowi
ale
daje to nie... też Piskorski w Polsce, tłumacząc jego książki i wydając je w Polsce. No.
Nie, to nie tylko już głos, nie tylko propaganda. Razem ze swoim rozmówcą Kamilem Basajem zwracacie uwagę na pewne pojęcia, które się pojawiają i konsekwencje działań, które też widać w tym, co robi Leszek Sykulski. Pojawia się takie sformułowanie opór niekierowany, czyli jednak nie tylko propaganda, nie tylko dawanie możliwości wypowiadania się osobom, które w żaden inny sposób nie weszłyby do przestrzeni medialnej Polski, ale też już konkretne działania, które mają właśnie, do czego mogą doprowadzić, jaki jest cel podejmowanych działań pod hasłem to nie nasza wojna.
W 2014 roku Leszek Sykulski zaprezentował takie opracowanie pod tytułem Wojny buntownicze i wojny informacyjne w rosyjskiej myśli i praktyce politycznej. odsyłam do tego opracowania, bo ono jest dość ciekawe i gdyby zakryć nazwisko autora, no to można by było właśnie dzisiaj przyłożyć to do działań Sykulskiego i powiedzieć, że to jest opracowanie dotyczące tego, w jaki sposób on zaczyna działać. Nagle się okazuje, że to opracowanie powstało pod jego piórem. Stąd ten cytat, który przywołałem na początku o otchłani, no bo wydaje się, że Sykulski zbyt długo patrzył w tę otchłań i ta otchłań zaczęła go ogarniać i on zaczyna realizować pewne strategie właśnie dotyczące wojen buntowniczych. Jak mówi Kamil Basaj, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w ten sposób działa właśnie, działają komórki IRA. To są zasady działania oporu niekierowanego, czyli pewnej strategii terrorystycznej, niestety terrorystycznej, która zaczyna się w sposób bardzo lekki i lajtowy i dzisiaj nikt nie zarzuca Sykulskiemu, że realizuje strategię terrorystyczną, tylko że wykorzystuje elementy tej strategii w sposób legalny, bo ta strategia oporu niekierowanego ma elementy legalne i elementy nielegalne. Nie wiemy nic o elementach nielegalnych i o tym, żeby takie komórki budował Sykulski. Możemy tylko zwrócić uwagę na to, że buduje elementy legalne. Domniemywać możemy, że jeżeli nie on, no to ktoś w oparciu o te jego działania może zacząć chcieć budować i te nielegalne. Te legalne to jest to. Budujemy lidera, który zaczyna buntować czy prowadzić działania właśnie takie buntownicze, wykorzystywanie różnych organizacji formalnych i nieformalnych, który buduje struktury propagatorów i sympatyków tego, co on robi. Buduje, bo dzisiaj rano gazeta pojawiła się w kioskach, zanim jeszcze w internecie pojawił się tekst o Sykulskim. Ja już zacząłem dostawać maile od sympatyków właśnie tego, co robi Sykulski, że to jest nie nasza wojna, panie redaktorze, że pan wypisuje i w jaką narrację pan się wpisuje. Nie można dopuszczać do tego, żeby Ukraina dominowała w przestrzeni informacyjnej polskiej. Tak, bo to jest środowisko, które jest konsolidowane. Mamy wiele środowisk, które od długiego czasu próbowały organizować takie różne akcje. One z różnym skutkiem, na szczęście niewielkim echem się odbijały w środowisku, ale mieliśmy przecież i billboardy, mieliśmy i jeżdżące samochody z billboardami, szczególnie w okolicach Przemyśla, na Lubelszczyźnie próbowano robić takie akcje antyukraińskie. I nagle się znajduje ktoś z ciekawą biografią, z ciekawym też doświadczeniem, jeżeli chodzi o naukowym, specjalista, znawca, kto może skonsolidować właśnie to środowisko, wokół kogo można zacząć budować taki ruch nieformalny, w którym, jak to właśnie powiedział Basaj, który może stać się żerowiskiem dla Rosjan. On nie musi być wprost powiązany dzisiaj już z Rosją. Działania Sykulskiego nie muszą być dzisiaj na zamówienie środowisk rosyjskich prowadzone, ale one są świetnym pokarmem dla Rosjan, gdzie można działać, gdzie można inspirować, gdzie można werbować ludzi do swoich działań. No, a biorąc pod uwagę, kto na przykład zaprosił Sykulskiego do Lublina z jego wykładami. Piotr Panasiuk, który jeszcze w listopadzie usłyszał zarzuty w związku ze swoją aktywnością w mediach społecznościowych, który założył Fundację Chrześcijańskie Odrodzenie Europy, sympatyk Konfederacji i któremu postawiono wprost zarzuty za to, że nawołuje do, mówiąc o denazyfikacji Ukrainy, do wojny napastniczej. To jest osoba, która dzisiaj zaprasza Sykulskiego do Lublina z wykładami. Kiedy wejdziemy na Twitter Sykulskiego, no to zobaczymy, że promuje się przy okazji jego akcji pani Katarzyna Sokołowska, która próbowała kiedyś zrobić swoje akcje dezinformacyjne.
I która Wojtku, nie odpowiedziała też za obrażanie, za grożenie osobom też publicznym i właściwie reprezentantom naszego państwa. Musimy, Wojtku, kończyć, ale zapraszam serdecznie państwa do dzisiejszego magazynu Puls wydawnictwa Polska Press, Sykulskiego, propaganda antywojenna, tekst Wojciecha Pokory, tekst dostępny też w Kurierze Lubelskim. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Mieliśmy przez chwilę problemy z połączeniem, a właściwie ja miałem problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że nie odbyło się to na jakości rozmowy. Obiecałem Państwu dzisiaj, że będzie jeszcze jeden temat, można powiedzieć, że oderwany od tego, co opowiadamy, chociaż może nie do końca, bo dzisiaj przecież Wnet w kosmosie o obrotach fal radiowych, tak się nazywa dzisiejsza akcja w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i łączymy się z Arturem Żakiem. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko ze Lwowa.
Chociaż Lwów nie jest słynny jako ośrodek badań astronomicznych, to ty przygotowałeś akurat ten fragment naszej audycji.
Tak, i chciałbym zacząć od krótkiego dźwięku, który na początek bym prosił o wyimitowanie.
Ja na niebo twoje dumku gadaju. Чому я не сокіл, чому не літаю?
A to była pierwsza piosenka, pierwszy utwór muzyczny zagrany w kosmosie w 1962 roku, zaśpiewany przez Pawła Popowicza, pierwszego ukraińskiego kosmonauty, który na prośbę Sergija Korolowa, żeby sprawdzić połączenie, proszono go o zaśpiewanie właśnie tej słynnej ukraińskiej ludowej pieśni Dywlusia na niebu i Dumku Gadaju. Jeżeli chodzi o ukraińskich kosmonautów, to było ich w czasach radzieckich co najmniej kilkunastu. W czasach niepodległej Ukrainy tylko jeden człowiek, jeden kosmonauta, obywatel Ukrainy wypełnił zadanie rządu ukraińskiego jako członek amerykańskiej drużyny, która na amerykańskim wahodowcu Columbia w 1997 roku poleciała w kosmos. Ale Ukraina jest państwem kosmicznym, a to z tego powodu, że zakłady i biura inżynieryjne, biura badawcze biorą udział dotychczas w wielu projektach kosmicznych. Mówi tutaj o przedsiębiorstwie inżynieryjnym Piwdenne i o Jużmaszu z miasta Dniepr, które wyprodukowało ponad 900 rakiet, to znaczy wzięło udział w 900 udanych startach rakiet. Za czasów niepodległej Ukrainy to było 154 udane starty, czyli od 91 roku od 3 do 13 wszystkich startów kosmicznych na Ukrainie było przy użyciu ich pojazdów. Tutaj chociażby wymienię pojazdy i rakiety Dniepr, Cyklon 3, Zenit 3 SL, Mikron, AUOS, tak, Okean, Sić 1 i wiele innych.
Oprócz tych aspektów technologicznych są też aspekty romantyczne i dzisiaj doszło do kosmicznego spotkania w Paryżu. Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
Masz 30 sekund, żeby opowiedzieć o spotkaniu i opowiedzieć, co to wszystko ma wspólnego z Drogą Mleczną.
Witam Państwa serdecznie.
I to była moja córka i to jest nie w Paryżu i to jest moje rodzinne święto. Moja córka mieszka teraz w Wielkiej Brytanii i rok jej wiedziałem, a była okazja, żeby ona przyjechała chociażby na kilka dni do Paryżu i ja też wykorzystałem to, że mam pozwolenie wyjechać na kilka dni z Ukrainy, więc przyjechałem tutaj, żeby spotkać się z...
Słabe połączenie mamy z Paryżem, ale słyszeliście Państwo głos Dmytra Antoniuka, który rzeczywiście dzisiaj spotyka się po całym roku, spotyka się ze swoją córką w Paryżu. Dmytro by za chwilę powiedział o tym, że to tak, to jest tak wspaniałe spotkanie, jak spotkanie na Drodze Mlecznej, którą Ukraińcy nazywają Czumackim Szlachem. Dlaczego nazywają Czumackim Szlachem i co to ma wspólnego? No cóż, nie zdążyliśmy opowiedzieć dzisiaj na antenie, to być może jutro, gdy Dmytro znajdzie chwilę czasu swojej podróży, w której znalazł się też czas na rodzinę, dokończy ten wątek i opowie, a dzisiaj niech ma chwilę spokoju i czasu na dobre świętowanie w Paryżu ze swoją rodziną i za chwilę powróci do nas, do Polski, ze swoim kalendarzem, ze swoją książką i z pieniędzmi dla ukraińskich żołnierzy. W taki chyba ładny sposób dzisiaj udało nam się zakończyć raport z Kijowa. Zapraszam jutro do słuchania programu wschodniego. Do usłyszenia. Paweł Popołowicz.
Raport z Kijowa.